Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Pamięć o Zakładzie Społeczności Żydowskiej Białostoczyzny na przestrzeni lat. O tym chcemy dziś rozmawiać w naszym programie. W studiu gościmy Annę Pyrzewską, historyka z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotykamy się z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który obchodzimy również w Polsce 27 stycznia. Obchodzimy, ale całkiem od niedawna przecież.
Tak jest. To święto ustanowione zostało bodaj 12 lat temu, to 2005 chyba rok, jeśli się nie mylę, za to przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Rzeczywiście można zastanawiać się, dlaczego jakby dopiero teraz taki dzień uchwalono. Ale ja myślę, że można znaleźć całkiem sporo powodów, z których chyba ten najważniejszy to jest po prostu upływ czasu, odchodzenie ludzi, którzy byli bezpośrednimi świadkami wydarzeń II wojny światowej, mogli o tym dużo opowiadać. Tych ludzi jest coraz mniej i za jakiś czas no, pewnie będzie tak, że cała kwestia, problematyka Holokaustu będzie dla nas no, coraz bardziej odległa. Tak jak dzisiaj, nie wiem, pierwsza wojna światowa, powstanie styczniowe, czy jeszcze wcześniejsze, prawda?
Stąd ustanowienie tego święta, aby utrzymać tę pamięć.
Tak, chodziło też o uczcić, po prostu o to, aby uczcić ofiary pomordowane w czasie II wojny światowej, no głównie te ofiary żydowskie.
Zakłada Żydów podczas II wojny światowej nastąpiła błyskawicznie w ciągu tylko 2 lat okupacji niemieckiej. Od 1941 do 1943 roku z miast i miasteczek naszego regionu zniknęli Żydzi. Zginęli w pogromach, egzekucjach, zapędzeni do gett, wywiezieni do obozów i zagazowani w komorach. Ocaleli nieliczni. Przerwano zatem pamięć zbiorową. Pamięć niesioną w rodzinach, a Polacy nie chcieli pamiętać o żydowskich sąsiadach?
Znaczy ja myślę, że po II wojnie światowej to poczucie krzywdy też polskiej było na tyle duże, że skupiano się przede wszystkim na tym. Ponieważ Żydów w otoczeniu, jakby w sąsiedztwie było niewielu, albo było ich, albo nie było ich wcale. Zabrakło ich, tak jest. To jakby te kwestie chyba tak trochę odkładano na bok, tak ja mam wrażenie. Co prawda ja nie przypominam sobie żadnych jakby szczegółowych badań dotyczących jakby tego, o co pan w tej chwili pyta. Ale tak jak mówię, jeśli dobrze pamiętam, to nawet któryś z historyków chyba mówił o takim współzawodnictwie jakby w cierpieniu. Takie trochę licytowanie się, czy kto bardziej cierpiał, Polacy czy Żydzi. I tak jak mówię, skupiano się przede wszystkim na tych swoich polskich cierpieniach.
Czyli to, co nam bliższe było, trzeba było udokumentować, przekazać, opowiedzieć.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że że po zakończeniu II wojny światowej rzeczywiście i Polacy, i Żydzi mieli mnóstwo do zrobienia. To nie jest tak, że moim zdaniem, że tematyka żydowska była odkładana, bo była, nie wiem, nieważna czy mniej ważna. Jakby tych tematów do opracowania, do przepracowania było tak dużo, że w jakiś sposób trzeba było wybierać.
Bo z jednej strony jedna, druga, trzecia okupacja, budowanie PRL-u, przesunięcie granic, czyli masowe migracje, które powodowały, że trzeba było poznawać nowe tereny, przekazywać sobie tę historię i jakby zabrakło miejsca.
Ależ oczywiście, w ogóle zmienił się jakby świat po tym 1945 roku. Ludzie znaleźli się w zupełnie obcym jakby miejscu, nawet nie opuszczając tej swojej wsi czy miasta znanego sprzed 1939 roku. I to dotyczy tak naprawdę całości przedwojennych ziem polskich. I tak jak mówię, żeby odnaleźć się w tym jakby obcym jednak otoczeniu, trzeba było zacząć od czegoś jakby no, swojego, znanego, czegoś, co mnie, nas dotyczyło.
I tym bardziej, później... że jeszcze wiele rzeczy trzeba było ukrywać, nie można było powiedzieć.
Ależ oczywiście.
PRL miał mocno dwuznaczny stosunek do tematyki żydowskiej. Różne miało odcienie w różnych latach, ale generalnie tej odgórnie sterowanej instytucjonalnej pamięci o zagładzie Żydów nie było. Czy właśnie chodziło o to, żeby tej pamięci nie było? Czy taka była generalnie polityka?
Ja myślę, że bardziej chodziło o wykorzystanie jakby tej pamięci, znaczy trudno powiedzieć mi, czy pamięci w ogóle o społeczności żydowskiej, wykorzystanie tego do własnych celów. Generalnie po II wojnie światowej lansowano tezę, oczywiście teorię mówiącą, że Polska to jest państwo bez mniejszości narodowych.
Tam nie było.
Oczywiście. No więc trudno jakby, choćby z tego powodu,
dzielić
mówić
ofiary.
Zbyt dużo o cierpieniu czy Żydów, czy innych mniejszości.
Ukraińców, Białorusinów, Litwinów
tak
i tak
jest,
dalej.
Tak jest, bo teoretycznie ich jakby nie ma, prawda?
Czyli polityka państwowa lansowana wtedy, wdrażana przez PRL. Jesteśmy monolitem państwowym, monolitem narodowościowym i ofiara jest Polska. Nie
tak,
ma narodowości.
Tak, teraz mi się właśnie przypomniało, że ja z czasów szkoły podstawowej na pewno, średniej nie pamiętam, ale ja wyniosłam taką wiedzę o tym, że w czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Polaków. Ja do dzisiaj pamiętam taki napis w klasie, gdzieś tam na tablicy z datami i liczbami. I on wtedy...
Inna interpretacja nie wchodziła w grę.
Nie, ja nie pamiętam z podręczników tych starych, sprzed 89 roku, jakiegokolwiek wyszczególniania jakby ofiar. Tam nie było mowy o Żydach, Białorusinach, tam byli Polacy.
I to była generalna teza lansowana wtedy i nikt nie wnikał w pochodzenie, w narodowość ofiar.
Wydaje mi się, że nie. Mówię, ja ze szkoły tego nie pamiętam.
No i później nie dziwota, że ta pamięć nie została przekazana nowym pokoleniom.
Chociaż z drugiej strony ja bym też nie powiedziała o tym, że ta pamięć o Holokauście, o zagładzie Żydów nie istnieje. Oczywiście tutaj warto by doprecyzować, o czym my konkretnie mówimy. Oczywiście ja nie spodziewam się sytuacji, że nagle wszyscy niczym, jakby, że jest to temat numer jeden, wiodący na co dzień. Ale generalnie jakby się zapytało o Holokaust czy zagładę Żydów, no to nie wydaje mi się, że byłoby dużo odpowiedzi w rodzaju nie mam pojęcia, nie wiem, nie słyszałem. Jednak ta wiedza jest. I uważam, że w ostatnich latach na pewno podejmowano dużo działań różnych.
Ale to się zaczęło w latach 80., kiedy zaczęto akcentować
to. W latach 80.
W przestrzeni publicznej mówię.
Tak, zdecydowanie. Chociaż wie pan, ja przeglądałam niedawno roczniki Gazety Białostockiej, bo ciekawa byłam, czy na przykład w latach 50. czy 60. pisano w gazecie cokolwiek o kolejnych rocznicach wybuchu powstania w getcie. No to w 51 roku gazeta ukazała się już jakby we wrześniu, czyli po tej dacie. W 52 nic, ale już w 53 jest spory artykuł na temat powstania, wybuchu powstania, o powstaniu w getcie białostockim. Oczywiście pisany jakby w duchu tamtych czasów, używający jakby języka też typowego dla tamtych czasów, ale taki artykuł się pojawił i w kolejnych latach one generalnie były. Tam były jakieś przerwy, jeden rok czy dwa lata. Dopiero w latach 70. ku mojemu zdumieniu nagle w gazecie jakby zapanowała cisza. Nawet w roku 68 był taki artykuł na temat powstania w getcie.
Ale lata 70. to zadziwiające.
Może nie do końca. W 67 roku Polska zerwała kontakty dyplomatyczne z Izraelem i w zasadzie na 10 lat zapanowała cisza. Nawet kiedy w Izraelu przyznawano medale sprawiedliwym wśród narodów świata, to tutaj pojawiły się problemy, no bo Polakom
nie było stosunków dyplomatycznych, nie można było wyjechać.
Nie było możliwości wręczenia w żaden sposób tych medali. I dopiero w latach 70. w związku z kolejną 30, którąś, nie, w latach 70. w związku z kolejną rocznicą obchodów, rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, jakby przybyła delegacja z Izraela i wtedy wręczono właśnie medale sprawiedliwych jakiejś tam grupie osób. I dopiero od tej drugiej połowy lat 70. jakby to nabrało rozpędu. Zaczynało nabierać rozpędu, powolutku oczywiście.
Podejrzewam, jakim szokiem było dla propagandy PRL-owskiej wizyta kanclerza Willy Brandta, który przecież klęknął przed pomnikiem obrońców, bohaterów getta i no to był symbol. I trzeba było to pokazać, bo to zostało pokazane w telewizji.
No nie dało się nie pokazać chyba. Nie dało się tego nie pokazać. Ale ja myślę, że to zapoczątkowało taką lawinę, że to było dobre wydarzenie. No. I myślę, że nawet władze później chyba jednak też musiały przyznać, że to nie było złe po prostu.
A jak jest z dzisiejszą edukacją? Co młodzież wie o Holokauście? Niewątpliwie w Polsce mamy do czynienia teraz z renesansem badań nad kulturą i historią żydowską. Liczne projekty edukacyjne, książki, komiksy, filmy, lokalne działania na rzecz zachowania pamięci. Jest dobrze, czy jakby pani to
oceniła? Ja myślę, że nie jest źle. Oczywiście zawsze można zrobić więcej. Zawsze się da zrobić więcej, ale ja myślę, że powodów do narzekania nie mamy. Po pierwsze, mamy mnóstwo takich lokalnych działaczy i ja zawsze mówię, że im naprawdę dużo zawdzięczamy. Osoby w rodzaju, nie wiem, Zbyszek Romaniuk, pan Zbigniew Romaniuk z Brańska, czy Tomek Wiśniewski, to co profesor Dobroński w latach 90.
Grupa ludzi z Knyszyna na przykład, która restaurowała tamtejszy cmentarz, Kirkut Żydowski, także w Goniądzu.
Dzięki takim zapaleńcom rzeczywiście coś się dzieje i oni potrafią dotrzeć do tych wspólnot jakby tych lokalnych, najmniejszych, a w zasadzie to o to chodzi, tak, żeby to się nie odbywało na jakimś tam wysokim bardzo poziomie wśród nas. Rzeczywiście jest dużo instytucji i dużo projektów adresowanych do młodzieży. IPN, w którym ja pracuję, od początku swojego istnienia prowadzi, nazwijmy to umownie, projekt żydowski jako jeden z projektów badawczych i to jest projekt jakby ciągnięty od początku. On zmieniał nazwy, zmieniały się jakby osoby w nim uczestniczące, ale cały czas mamy co robić. Kierujemy różne jakby propozycje w stronę młodzieży i nauczycieli. O właśnie, nauczyciele i młodzież. Mówiliśmy o edukacji. Ja przeglądałam w swoim czasie, tak na chybił trafił, szczerze mówiąc, podręczniki do historii, sprawdzając, czy piszą one coś na temat jedwabnego. Ale jeśli mówimy w ogóle o Holokauście, to tak, tam są takie informacje. Oczywiście ja mam duże poczucie niedosytu po lekturze tych podręczników, ale znowu uważam, że jeśli nauczyciel chce, to on będzie potrafił przekazać uczniom więcej niż jest w książce.
Trzeba się zgodzić chyba z taką tezą wielu ekspertów, że podręcznik nie daje pełnej wiedzy. Podręcznik ma przede wszystkim zainteresować, zachęcić do poznania jakiegoś tematu.
Oczywiście.
I
tak
nauczyciel
jest.
Ma wzbudzić tę chęć wejścia w daną sprawę, w to, co interesuje ucznia.
I tacy nauczyciele są. W ubiegłym roku, pamiętam, mieliśmy gości w IPN-ie ze Sztabina, grupa gimnazjalistów plus dwójka nauczycieli. Uczniowie realizowali taki projekt My wśród innych. Jego jakby efektem był film, który sami nakręcili i oni, film dotyczył deportacji do Treblinki i tej żydowskiej między innymi społeczności Sztabina. Temat trudny, bo źródeł jest mało, ale ci uczniowie kierowani przez nauczycieli naprawdę jakby mocno w to weszli. Jak oni przyjechali do nas, myśmy odwiedzili w Białostocki miejsca związane z pamięcią o ludności żydowskiej. Ja byłam pełna podziwu i dla tych gimnazjalistów i naprawdę jestem pełna szacunku dla nauczycieli.
W ramach przywracania tej pamięci za kilka dni władze miasta organizują obchody 75. rocznicy rozpoczęcia likwidacji białostockiego getta. Akcja przeprowadzona przez Niemców 5 lutego 1943 roku oficjalnie będzie wspominana po raz pierwszy w przestrzeni publicznej. Mówiliśmy o tej dacie kilkakrotnie w naszych audycjach poświęconych zagładzie, ale przypomnijmy naszym słuchaczom tamte wydarzenia. Co konkretnie będziemy wspominać tego dnia, 5 lutego?
Ta data 5 lutego 1943 roku to jest początek tak zwanej pierwszej akcji likwidacyjnej w getcie białostockim.
Bo trzeba by jeszcze tutaj dodać, że pod koniec 1942 roku, na początku 1943 została taka wdrożona też niemiecka akcja, w której to zlikwidowano getta w małych miejscowościach i zaczęto tworzyć wielkie getta i tutaj dodatkowo doszło już likwidowanie tych dużych gett.
Znaczy ta akcja likwidacyjna, o której pan mówi z jesieni 1942 roku, ona zaczęła się w listopadzie 1942. Rzeczywiście Żydów z tych małych gett tak zwanych, jakby
czyli Wysokie Mazowieckie,
Zambrów, Czyżew, Łomża, tych gett było ponad 30 w tym okręgu białostockim, istniejącym w czasie wojny, Żydów z tych małych gett tak zwano przewieziono do 5 tak zwanych obozów zbiorczych. I tam oni czekali raz kilka dni, tam chyba do 10 maksymalnie. Czekali na to, aż transporty, pociągi odwiozą ich, przewiozą ich jakby stopniowo do obozów zagłady. Po tej akcji z listopada zostało zaledwie kilka get, tam Jasionówka, jeśli się nie mylę, Sokółka, Krynki, Grodno i Białystok. Te mniejsze, wspomniane przeze mną na początku, przestały istnieć w styczniu 1943 roku, więc zostaje tylko Białystok i też już resztki getta grodzieńskiego. No i w lutym przychodzi jakby ten początek zagłady getta białostockiego.
Taka systematyczna akcja, która zakończyła się w sierpniu 1943 roku. Całkowitą likwidacją białostockiego getta.
W zasadzie akcja, jeśli mówimy o lutym 1943 roku, Niemcy początkowo zażądali wydania, jak to oni nazywali, z getta około chyba 6 tysięcy Żydów. I co robi Judenrat białostocki? Oni spisują nazwiska dosłownie Żydów, które jakby mają być tym Niemcom wydane. Z relacji powojennych wynika, że na tych listach znalazły się osoby jak najmniej wpływowe, wiekowe, nie mające pracy. I kiedy 5 lutego Niemcy weszli do getta z tymi listami w ręku i zaczęli wyprowadzać ludzi z mieszkań, no wybuchła nagle panika. Zaczynają ludzie uciekać, chować się, wciskać się w kominy i tak dalej. Niemcy wzywają posiłki, dochodzi po prostu do masowych mordów na ulicach Białegostoku, znaczy getta białostockiego. I ta akcja trwa równo tydzień, do 12 lutego. Jej wynikiem jest od 900 do 1000 osób, które zginęły na miejscu. Do obozów śmierci jakby wysłano nie tych 6 tysięcy, o które proszono początkowo, a 12, czyli dwa razy więcej. I to jest jakby ta akcja lutowa, dopiero wtedy jakby uświadomiła chyba działaczom z białostockiego getta, że ten koniec jest nieuchronny i że albo coś robimy, czego efektem będzie później powstanie w getcie w sierpniu, no albo po prostu i tak Niemcy z nami. I tak to getto przestanie istnieć, tak jak inne wszystkie.
Także 5 lutego będą uroczystości, które będą upamiętniały rozpoczęcie tej tragicznej likwidacji białostockiego getta.
Tak. I rzeczywiście, jeśli dobrze pamiętam, nigdy wcześniej jakby tej rocznicy nie obchodziliśmy.
Bo bada także pani właśnie pamięć o tamtych wydarzeniach. Czy fakt, że w Białymstoku nie ma muzeum, w którym moglibyśmy to zobaczyć, zapoznać się z faktami, nie wpływa także na percepcję tychże wydarzeń, pamięć o tych wydarzeniach?
Znaczy na pewno to jakby utrudnia jakby funkcjonowanie tej pamięci, ale cały czas twierdzę, że jakby oferta kierowana do różnych odbiorców przez różne ośrodki jest na tyle duża, że kto chce, ten będzie posiądzie odpowiednią wiedzę.
Ale przydałoby się takie, w moim mniemaniu to Muzeum Białegostoku, w którym by to oddano tę naszą historię wielonarodową, wieloreligijną, w której by to wszystko pokazano z tymi także tragicznymi akcentami, które miały miejsce w historii naszego miasta.
No tak, to jeszcze mam nadzieję przed nami, ale wspomnieliśmy tutaj wcześniej o tym, że jednak ta pamięć o społeczności żydowskiej i działania są jakby, na pewno wygląda to lepiej niż lat temu jeszcze kilkanaście, więc wszystko przed nami.
Ale przydałoby się właśnie takie muzeum, w którym byśmy zobaczyli ten wielonarodowy Białystok. Ten Białystok, który jest teraz nie do odtworzenia, ale który funkcjonował, który żył, który był opisywany nie tylko tutaj na miejscu, ale także w literaturze i w prasie całego świata.
Zgadza się i czasami jak się jakby czyta te wspomnienia, to trudno rozpoznać ten Białystok. Ten sprzed wojny, on rzeczywiście się mocno zmienił. Zresztą nie tylko Białystok.
No wszystkie miasta tutaj terenu. Przede wszystkim zabrakło tej wielkiej społeczności, bo przypomnijmy, Białystok po wojnie, po zakończeniu II wojny światowej, miał około 30 tysięcy mieszkańców. Gro ludzi po prostu zniknęło.
Tak, i to zdecydowana większość. Te dane tuż powojenne są mocno niekompletne, ale ja pamiętam informację przekazaną przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów. Tam w którymś z pism była mowa o tym, że w Białymstoku jest czy na Białostoczyźnie, wręcz około chyba 200 rodzin żydowskich, czy coś w tym rodzaju. Czyli na Białostoczyźnie no kilkaset osób. Cóż to jest?
No przypomnijmy, w 1941 roku było około 100 paru tysięcy Żydów w Białymstoku. Takie są dane ze względu na to, że sporo przyjechało także ludzi, nie mówię o rdzennych mieszkańcach, ale także sporo tej przedstawicieli społeczności żydowskiej przyjechało tutaj z okolic, z innych miejscowości, z naszych kresów i tutaj próbowali przeczekać wojnę.
Nie wiem, czy to było dokładnie 100 tysięcy, bo te liczby, tak jak powiedziałam, są bardzo szacunkowe i one się mocno zmieniały. Oni przyjeżdżali, wyjeżdżali, później wracali, jakby Żydzi z regionu też się mocno przemieszczali. Z ustaleniem liczb są ogromne problemy i te rozbieżności w szacunkach dokonywanych przez różnych historyków są rzeczywiście spore. Ale faktem jest, że ludność, że społeczność żydowska Białego Stoku przed wojną, no to jest ponad 40, zdaje się, procent, czyli połowa w zasadzie. I rzeczywiście, jak się doda do tego jeszcze tych przyjezdnych, no to kilkadziesiąt tysięcy.
To pokazuje, jak trzeba tę wiedzę uzupełniać, jak precyzować te wszystkie badania, które są teraz prowadzone, jak uzupełniać tę pamięć po to, żeby jednak ona przetrwała.
Ja mam nadzieję, że przetrwa, bo tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że oferta jest szeroka. Problemem jest jakby wybranie z niej czegoś ciekawego i co chyba ważniejsze, w ogóle przedarcie się przez ten natłok informacji, które dzisiaj jakby na nas spływają zewsząd w zasadzie. I to dotyczy nie tylko jakby tematu żydowskiego, Holokaustu, ale innych też. Co nie zmienia faktu, że akurat to jest zagadnienie, o którym należy mówić, powtarzać, uczyć, edukować i wtedy będą efekty.
Jak śledzę losy wielu historyków, którzy zajmują się tą dziedziną nauki, to z reguły, jak zaczynali od poznania tej problematyki lokalnej, problematyki regionalnej, to są... Zainteresowania oczywiście ewoluują czy zmieniają się, ale to zainteresowanie historią najlepiej właśnie zaczynać od tego, co jest wokół nas, tego, co jest najbliżej nam.
Ależ zdecydowanie.
W pani przypadku również?
No pewnie. Oczywiście, że tak.
Czyli zainteresowanie historią rodziny, otoczenia, miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Te wielkie problemy, to zawsze przyjdzie czas, kiedy już dorośniemy.
Znaczy najlepiej chyba zacząć od tego, co wokół nas, a do tych dużych problemów, jak pan mówi, to się powoli dojdzie.
Dzisiaj mówiliśmy o pamięci, o naszych współmieszkańcach, Żydach. Na koniec chciałem państwa zaprosić na osobiste spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Pani Anna Pyrzewska będzie na przystanku Historia IPN-u mówić właśnie o zagładzie Żydów i pamięci o niej. Spotkanie odbędzie się jutro, w środę 31 stycznia o 16:30 przy ulicy Warszawskiej 48 w Białymstoku. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również.
Za tydzień, jak w każdy wtorek, kolejne tajemnice naszych czasów. Tym razem poświęcimy lutowej deportacji na Sybir w 1940 roku. Będziemy gościć historyków z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. A dziś za uwagę dziękuję autorka programu Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia.